Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Zmiana sposobu myślenia poprzez wyzbywanie się pychy jest niezbędnym środkiem do zgłębiania Bożej logiki, wskazał papież podczas modlitwy południowej. W aktualnościach watykańskich powiemy także o ekologicznym miodzie z papieskiej farmy w Castel Gandolfo. Następnie o znaczeniu podróży apostolskiej Benedykta XVI do Libanu będziemy rozmawiać z nuncjuszem apostolskim w tym kraju, arcybiskupem Gabrielem Caccia. Nasz magazyn uwieńczy kolejny odcinek audycji pod tytułem Ex Oriente Lux. Ksiądz Rafał Zarzeczny będzie w nim kontynuował zgłębianie religijności Etiopczyków. Na niedzielny magazyn zapraszał Łukasz Lewicki.
Gdy chodzi o zapowiedź męki, śmierci i zmartwychwstania, Jezus i Jego uczniowie nie rozumieli się. Można powiedzieć, nadawali na różnych długościach fal. Mówił o tym Benedykt XVI w rozważaniu na Anioł Pański, którego przedmiotem była Ewangelia z dzisiejszej niedzieli. Papież zwrócił uwagę, że ów dystans między mistrzem a jego uczniami jest zaznaczony przez ewangelistów wielokrotnie przy innych okazjach, co jest ich świadomym zabiegiem literackim.
Che cosa ci dice tutto questo?
O czym nam to mówi? Przypomina, że Boża logika jest zawsze odmienna od naszej, co już objawił sam Bóg ustami proroka Izajasza. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami. Stąd pójście za Panem wymaga dogłębnego nawrócenia od nas wszystkich, zmiany sposobu myślenia i życia. Wymaga otwarcia serca na słuchanie, by dać się oświecić i wewnętrznie przemienić. Kluczowym punktem, w którym człowiek różni się od Boga, jest pycha. W Bogu jej nie ma, albowiem jest On pełnią i cały jest ukierunkowany na miłowanie i dawanie życia. Natomiast w nas, ludziach, pycha jest głęboko zakorzeniona, wymagając nieustannej czujności i oczyszczania. My, mali, pragniemy wydawać się więksi, być pierwszymi, podczas gdy Bóg, który jest naprawdę wielki, nie obawia się uniżyć i stać się ostatnim.
Nawiązując do swej wizyty w Libanie, Benedykt XVI wezwał do nieustannej modlitwy za chrześcijan na Bliskim Wschodzie, a także o pokój i o spokojny dialog międzyreligijny. Przypomniał też o wczorajszej beatyfikacji francuskiego księdza Louisa Brissona, który mawiał: „Potrzebuję Boga, ten głód mnie pożera”. „Bądźmy tak jak on, spragnieni Boga i ufajmy mu bez końca”, powiedział papież. Polaków wezwał do troski o dzieci i o zapewnienie im godnych warunków życia.
Dziś w Ewangelii Jezus poświęca szczególną uwagę dziecku. Mówi: to przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, nie przyjmuje. Prośmy Boga, aby te słowa inspirowały wszystkich, którzy są odpowiedzialni za dar życia, za godne warunki egzystencji, edukacji, za bezpieczeństwo i szczęśliwe wrastanie dzieci. Oby każdy młody człowiek mógł czekać się miłością i rodziny ciepłym. Niech Bóg wam błogosławi.
Na papieskiej farmie w Castel Gandolfo został zebrany pierwszy ekologiczny miód. To owoc pracy 500 000 pszczół, które w ubiegłym roku Benedykt XVI otrzymał od włoskiej organizacji zrzeszającej rolników Col di Retti. Papieski miód jest wielokwiatowy z przewagą kasztanu, drzewa dominującego na farmie znacznie rozszerzonej w 1929 roku przez Piusa XI i przeznaczonej przez niego do produkcji rolnej. W sumie zebrano 80 kg miodu.
Nie jest to jedyny produkt papieskiej farmy. Z okazji obchodzonego 1 września Dnia Ochrony Stworzenia na obszarze 1000 m2 posadzono winorośl. W przyszłym roku ma z niej powstać pierwsze regionalne wino Trebbiano, białe, i Cesanese di Affile, czerwone. Jak informuje w specjalnym komunikacie Col di Retti, inspiracją do ofiarowania Benedyktowi XVI winnicy były słowa wypowiedziane przez niego w dniu wyboru na stolicę Piotrową, kiedy określił siebie mianem prostego robotnika w winnicy pańskiej.
Ferma w Castel Gandolfo leży na obrzeżu papieskich ogrodów. Znajduje się tam m.in. 25 krów, których mleko można kupić w sklepach watykańskich, a także 300 kur niosek. Teren porasta wiele drzew owocowych, są także grządki przeznaczone na uprawę kwiatów i krzewów, wykorzystywanych następnie do przyozdobienia Pałacu Apostolskiego.
Dziś produkty z papieskiej farmy można było kupić na ekologicznym jarmarku zorganizowanym przez Col Diretti w Castel Gandolfo. Także papież po południowej modlitwie maryjnej otrzymał od rolników kosz z darami ziemi, wśród których był miód, winogrona, bakłażany, pomidory i ziemniaki.
Wizyta Benedykta XVI w Libanie stanowi zachętę do zintensyfikowania wysiłków na rzecz umacniania pokoju i współistnienia ludzi różnych religii. Tydzień po zakończeniu papieskiej podróży wskazuje na to nuncjusz apostolski w tym kraju, arcybiskup Gabriele Caccia. Podkreśla on, że była to podróż ważna nie tylko dla kraju cedrów, ale dla całego Bliskiego Wschodu.
Certamente c'è un grande frutto che è la gioia.
Oczywiście pierwszym wielkim owocem jest radość. Radość i entuzjazm wszystkich, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu, już nazwanym historycznym. Nie myślę tu tylko o chrześcijanach, dla których wizyta papieża miała decydujące znaczenie. Również dla innych przedstawicieli wspólnoty libańskiej było to doświadczenie pokoju. Ojciec Święty przywiózł orędzie pokoju i wszyscy to zrozumieli. Jako zwierzchnik religijny, jako człowiek Boga, przyniósł przesłanie solidarności i braterstwa. Kraj w tym czasie pokazał swe najpiękniejsze oblicze. Była to okazja, by powiedzieć, razem można dokonać czegoś pięknego, ważnego dla Libanu i całego Bliskiego Wschodu.
Który z momentów pielgrzymki najbardziej dotknął serc Libańczyków?
Powiedziałbym, że są dwa takie momenty. Msza w Bejrucie, na którą przybyli ludzie z prawie każdego regionu, oraz spotkanie z młodzieżą. Jednak także ci, którzy brali udział w pozostałych wydarzeniach pielgrzymki, podkreślają, że mają świadomość tego, iż uczestniczyli w czymś ważnym dla kraju i Bliskiego Wschodu. Entuzjazm młodzieży zachęcił wielu do uczestniczenia dzień później w tej wielkiej mszy, która była wspólnym wyznaniem wiary, radości, a także wyrazem dyscypliny i doskonałej organizacji. Wspólnie mogliśmy uczestniczyć w chwilach skupienia będących świadectwem wiary.
Papież wezwał chrześcijan i muzułmanów do wspólnego zaangażowania na rzecz pokoju. Prosił o to szczególnie ludzi młodych. Czy są jakieś inicjatywy, które w tym sensie ta pielgrzymka będzie mogła umocnić?
Oczywiście, Ojciec Święty docenił szczególnie fakt, że 25 marca, czyli Zwiastowanie Pańskie, będzie w Libanie narodowym świętem po to, by pozwolić chrześcijanom i muzułmanom skupić się wokół postaci Maryi. To pragnienie, by żyć razem, zostało tylko umocnione przez papieskie przesłanie, a także przez obecność muzułmanów w czasie całej pielgrzymki. Wyjątkowe i bardzo serdeczne było także spotkanie z czterema zwierzchnikami wspólnot muzułmańskich. To spotkanie na pewno wyda owoce, gdy chodzi o dialog tak ważny w całym regionie.
Świat islamski tymczasem wrze, broniąc swego proroka. Protesty dotknęły także Liban. Na co trzeba wskazać w tym kontekście?
Z Libanu płynie przesłanie, że można razem żyć we wzajemnym szacunku, obopólnie się doceniając. Powiedziałbym wręcz, że można żyć we wzajemnej miłości. Patrząc na to, co się dzieje dookoła, Liban kolejny raz prezentuje się nam jako kraj przesłanie, orędzie dla Wschodu i dla Zachodu, jak to już wskazał błogosławiony Jan Paweł II. Jestem przekonany, że ta misja Libanu, także dzięki papieskiej podróży, rozprzestrzeni się i to ważne przesłanie dotrze nie tylko na Bliski Wschód, ale na cały świat.
Mówił nuncjusz apostolski w Libanie, arcybiskup Gabriele Caccia.
Światłość ze Wschodu. Ex Oriente Lux.
O Jezus, my ręce bez zale.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita. Bez O powszechności wiary w Etiopii. Jak wierzą Etiopczycy? Przede wszystkim bardzo żarliwie i całkiem naturalnie. W Etiopii wszystko, co z religią związane, uważa się za rzecz ważną i godną szacunku. Etiopczycy zwykli respektować cudzą, odmienną nawet i choćby niezrozumiałą wiarę, ale też bardzo niemile patrzą na wszelkie akty prozelityzmu. Wspomniałem ostatnio o protestanckich misjonarzach na południu kraju, których wielu przyjeżdża obecnie z Kenii i z Ugandy. Doszły mnie głosy nie tylko o ich działalności, ale i o przypadkach przepędzania takich nadmiernie gorliwych i przesadnie egzaltowanych głosicieli, choćby i kamieniami. Niestety są i takie sekty, które łudzą tych etiopskich biedaków wizją emigracji do Europy albo do Ameryki, pod warunkiem przystąpienia do ich wspólnoty. Przypadki takich ekonomicznych konwersji niestety są częste, skąd chyba właśnie wielki wzrost liczby protestantów na rogu Afryki w ostatnich latach. Ale w świecie tak ogromnej biedy trudno się dziwić, że wielu gotowych jest zrobić bardzo wiele, byle tylko wyjechać i mieć szansę na lepsze życie. Trzeba też powiedzieć, że czasami zmiana religii nie jest jeszcze najgorszą rzeczą. Generalnie jednak na wszelkie konwersje w Etiopii patrzy się bardzo źle. Bo religia to nie tylko wewnętrzna wiara, ale to przecież także całe dziedzictwo, to kultura od pokoleń, to własna rodzina i świat, z którego się pochodzi. Religia jest gramatyką rozumienia i opisywania świata. Etiopczycy więc zazwyczaj bardzo gorliwie zachowują swoją religijną tożsamość, także na emigracji. Na północy Etiopii, w regionie tradycyjnie bardzo głęboko związanym z kościołem ortodoksyjnym, nawet katolicy nie mają łatwego życia, choć przecież żadnej działalności prozelickiej nie prowadzą i zazwyczaj cieszą się wielkim szacunkiem. Po prostu tamtejsza ludność dobrze pamięta wojny religijne XVI i XVII wieku, więc ich tolerancja dla obecności innowierców, zwłaszcza dla chrześcijan innych denominacji, nawet po 300 latach jest bardzo obniżona. Łatwiej wręcz akceptują muzułmanów, wiedząc, że muzułmanie i ortodoksi się nie mieszają i że obie wspólnoty są jednakowo wyczulone na konwersję. Opowiadały mi misjonarki od matki Teresy z Kalkuty, że gdy przyjechały do miejscowości Adła w północnym regionie Tigraj, by otworzyć tam szpital dla najuboższych, to początkowo miały ogromne problemy. I to do tego stopnia, że regularnie wybijano im szyby, raz zdemolowano samochód, a nawet rzucano w nie kamieniami na ulicy. Po prostu miejscowa ludność bała się otwartego, ale jeszcze bardziej podstępnego i cichego prozelityzmu. Na szczęście wszyscy szybko się zorientowali, że życie kalkucianek jest święte, ich praca ofiarna, a pomoc bardzo użyteczna. No i że siostry nikogo nigdy nie nakłaniają do zmiany wyznania, że nie ciągną ortodoksów do kościoła katolickiego, że zawsze szanują wiarę swoich podopiecznych i wszystkich traktują jednakowo. W Etiopii nieufnie traktuje się również niewierzących. Trzeba powiedzieć, że brak wiary w Boga w całej chyba Afryce postrzegany jest jako brak rozumu albo wprost jako szaleństwo, utratę zmysłów, albo co gorsze jeszcze, jako stan opętania. Niewiara cechuje ludzi zepsutych, mawiają, patrząc na obyczaje świata zachodniego. I niekiedy trudno się nie zgodzić. Raz jeden spotkałem w Etiopii młodego człowieka, który zadeklarował się jako ateista. Bardzo mnie to zaintrygowało, bo przecież taka deklaracja na rogu Afryki nie jest ani rzeczą powszechną, ani przyjętą, ani dobrze widzianą. więc chciałem się upewnić, jak on ten swój ateizm rozumie. Nasza rozmowa odbywała się trochę po amharsku, trochę po angielsku i też trochę na migi. Tak jak nam na to pozwalała nasza nieznajomość języków, połączona ze szczerą chęcią wzajemnego zrozumienia. Więc pytam mojego młodego rozmówcę, trochę jak przy egzaminie do chrztu, czy rzeczywiście nie wierzy w istnienie Pana Boga. Och, tak to nie! On mi na to odpowiada z uśmiechem i dla pewności jeszcze przecząco kiwa głową. Oczywiście, że jest jeden Bóg, który stworzył niebo i ziemię. Pokazuje ręką dookoła. Ulżyło mi znacznie, ale jednocześnie pomyślałem, że w takim razie pewnie jest muzułmaninem. Więc pytam go ostrożnie, to może ty nie wierzysz w Jezusa Chrystusa? A jakże? Oczywiście, że wierzę w naszego Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Recytuje zdecydowanie i poprawnie on i żegna się przy tym znakiem krzyża, jak na chrześcijanina przystało. Aha, pomyślałem, więc pewnie jest protestantem. Pytam zatem dalej. To może ty nie oddajesz czci Najświętszej Maryi Pannie? Oj, chyba trochę przesadziłem, bo widzę, że zaczyna na mnie patrzeć tak, że nie wiem, czy za chwilę w zęby nie dostanę. Odpowiada też zresztą zdecydowanie. Oczywiście, że kłaniam się naszej Pani Maryi Dziewicy i że czczę obrazy wszystkich świętych. Jeśli tak, pomyślałem, to może chłopak po prostu należy do odłamu jakiejś dawnej sekty. Może jest rastafarianinem, choć na takiego nie wygląda. Więc na wszelki wypadek pytam już bardzo grzecznie. To może ty dawnego cesarza Haile Selassie nazywasz prawdziwym Mesjaszem i Synem Bożym i lwem z pokolenia Judy? No, teraz to chyba się rzeczywiście zdenerwował, że mu Ferengi takie bzdury wygaduje i że sam pewnie jest jakimś heretykiem albo prowokatorem. Więc ja już bardzo szybko dodaję, trochę zbity z tropu. No to ty mi wreszcie powiedz z łaski swojej, co to oznacza, że jesteś niewierzący. Bo w Etiopii ja pierwszy raz takiego spotykam. A on mi na to, trochę zawstydzony, bo ja w niedzielę nie całuję kościoła. Szybko wyjaśniam szanownym słuchaczom, że w ichniejszym katechizmie napisane jest, że każdy ma obowiązek pójść w niedzielę ucałować kościół, ma wysłuchać Ewangelii, a jeśli żyje bez grzechu, to jeszcze może przyjąć komunię. Aha, tu cię mam, gagatku, pomyślałem. Teraz rozumiem, że po prostu do kościoła nie chodzisz. I zaraz pytam głośno. A dlaczego ty nie całujesz kościoła? Na co on mi odpowiada z rozbrajającą szczerością. No, bo to jest niehigieniczne. Oj, trafił mi się etiopski ateista i wolnomyśliciel. Co to po prostu zarazić się chorobami boi, więc brudnych ścian i schodów nie całuje, jak dosłownie robią wszyscy w kościele. Bo taka właśnie jest Etiopia. W niedzielę z rana, ale też i w dni powszednie, widać tłumy ludzi idących w białych chustach do kościoła, by go ucałować dosłownie, by się pomodlić, by Ewangelii wysłuchać i świętych prosić o opiekę. Bo bez wiary religijnej świata zrozumieć niepodobna.
I to już wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus. Tariky nie mycie.